Chcemy zaczynać od uwrażliwienia i budowania takich postaw empatycznych po to, żeby budować możliwości zrozumienia potem dalej tej historii, o której się dzieci będą uczyć. I dopiero w następnych etapach edukacyjnych wprowadzamy wiedzę, wpierw takie podstawowe informacje, by dalej już ze starszymi klasami szkół podstawowych, a także ze szkołami ponadpodstawowymi już omawiać szczegółowo, a także żeby coraz bardziej się przyglądać też mechanizmom, które doprowadziły do zagłady i odnosić je do współczesności.
Rafał Spodarek, drugie liceum ogólnokształcące w Tomaszowie Lubelskim, jestem nauczycielem. Ja najczęściej próbuję wyjść poza lekcję, to znaczy próbuję zaangażować młodzież w różnego rodzaju projekty. Jeżeli chcemy poznać tutaj historię lokalnych Żydów, bo mało który z uczniów nawet wie, że na przykład w Tomaszowie, w Lublinie czy tutaj w lubelskich miejscowościach połowa mieszkańców to byli Żydzi i nie pozostało żadnego śladu po naszych sąsiadach, to staram się ich zaangażować, żeby odnaleźli te ślady. Służyć temu może na przykład program POLIN, Poznajmy się śladami lubelskich Żydów, organizowany przez Bramę Grodzką, Teatr NN, gdzie młodzież uczestniczy w cyklu warsztatów. Mają okazję pojechać do Lublina, do Bełżca.
Wyobraźmy sobie, że dziecko przychodzi pierwszy raz do Muzeum Historii Żydów Polskich. Niewiele o Żydach wie, a z dużym prawdopodobieństwem, jeżeli się spotkało w ogóle z historią Żydów i Żydówek, to w kontekście już II wojny światowej i zagłady, więc bardzo często to są pierwsze informacje, które dzieci dostają o Żydach.
Jeżeli to jest przedwojenne.
Tak, przedwojenne, tak.
To przed wojną, no to tylko i wyłącznie w Niemczech.
Więc musimy się zastanowić, kogo przedstawiają, przez kogo zostały zrobione.
Ewa Koper, pracownik Muzeum Miejsca Pamięci w Bełżcu, oddziału Państwowego Muzeum na Majdanku. Bardzo dobrym przykładem pracy o przeszłości jest praca z samofotografią. Fotografia pozwala nam zobaczyć tamte wydarzenia, ale jednocześnie od razu pobudza nas do myślenia, do zastanawiania się nad tym, kogo taka fotografia przedstawia, kto tą fotografię wykonał, w jakich okolicznościach, ale też w jakim celu tą fotografię zrobiono. I możemy tą fotografię analizować z bardzo różnych stron. Możemy się też zastanawiać, gdzie dzisiaj ta fotografia jest przechowywana. Fotografia stanowi niesamowite źródło informacji historycznej.
Ważne, żeby uczniowie wiedzieli, że ta Polska przed 1939 to nie była taka Polska homogeniczna, jak teraz w tym momencie, że mamy tylko tam około 3% mniejszości narodowych, że to było 30% to mieszkańcy różnych narodowości, a my nic o tym nie wiemy. I warto pamiętać o pojedynczych losach.
Nam zależy na tym, żeby też wcześniej wprowadzić jakby te informacje w ogóle o życiu społeczności żydowskiej, o tym, co ta społeczność żydowska znaczyła dla Polski, co ich obecność wnosiła. Różnorodna też była społeczność polska, ale też w ogóle sama społeczność żydowska. Żeby poznać to życie, dopiero też wtedy mamy takie podstawy, żeby lepiej, głębiej zrozumieć historię zagłady i co ona oznaczała.
Ja dodatkowo przez taką edukację chciałbym u uczniów kształtować takie postawy otwartości na różnorodność, postawy tolerancji, żeby młodzież potrafiła porozmawiać z inną osobą, potrafiła nie podchodzić do tematów stereotypowo, żeby poprzez to budować otwartą szkołę i taką szkołę, która nikogo nie będzie wykluczać i w której każdy będzie czuł się dobrze.
Jeżeli chodzi o przyprowadzenie dzieci w miejsca pamięci związane z zagładą, zgodnie też z naszymi rekomendacjami, takim dobrym wiekiem to jest dopiero 16 lat i w górę. Ja bym się tutaj nie spieszyła. Bardzo ważne jest to, że takie miejsca istnieją i że też prowadzą swoją pracę edukacyjną, ale jeżeli chodzi o same odwiedziny w takim miejscu i skonfrontowanie się tak bardzo blisko, to myślę, że można spokojnie zaczekać też do momentu, w którym ktoś może sam podjąć tę decyzję.